Prawie kadans po 13 i po raz pierwszy w Radiu Białystok pani Magdalena Zawadzka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, pisarka. Coś pominąłem?
Kabaretowa jeszcze.
Zdecydowanie również.
Grałam bardzo dużo w kabaretach.
Słuchaliśmy przed momentem piosenki, która, jak sprawdziłem w internecie, cieszy się współcześnie olbrzymią popularnością. Bo jeśli chodzi o jej powstanie, musimy cofnąć się do połowy lat 60. A tu proszę bardzo, w serwisie YouTube ponad 3,5 miliona wyświetleń utworu, w którym pani gra główną rolę.
No, jest to bardzo miłe. Nawet nie wiedziałam, że aż tak... Wiele osób interesuje się tym wykonaniem. No, bardzo miłe, tym bardziej, że po latach, ale myślę, że to było pięknie zrobione. Zrobione w sensie operatorskim, że nie mając do dyspozycji właściwie niczego, tylko białą podłogę pokrytą kartonem białym i białe ściany, że można było taki wyczarować uroczy, jak na tamte czasy. Teledysk i przetrwał lata. I nadal cieszy się powodzeniem. No to rzadko się zdarza.
Internauci zachwyceni choreografią, którą... No właśnie, kto wymyślił?
Ja.
Ta jedna gitara, pani postać, białe
tło... Ja wszystko wymyśliłam. Wszystko. Nawet jestem we własnym ubraniu. To było tak, jeżeli mogę opowieść wysnuć. Otóż byłam studentką szkoły teatralnej i Jerzy Gruza zwrócił się do mnie z propozycją, żebym zatańczyła, zrobiła coś z piosenką, która jest już nagrana. Wtedy ja się zapytałam, dlaczego nie nagrano ze mną tej piosenki. Przecież ja całe życie śpiewałam i nadal śpiewam w najróżniejszych i programach telewizyjnych, i w teatrze, i w filmie. Więc dlaczego? No bo oni złapali jakieś pieniądze i musieli szybko je wydać, bo tam był koniec roku czy coś. Ja nie wiem, ja się nie znam na tym, ale to były takie czasy. I szybciutko capnęli Katarzynę Sobczyk do wykonania tego, żeby to nagrać i wydać te pieniądze już, żeby to było. A potem zaczęli się martwić, co dalej z tym zrobić. I Jerzy Gruza, znakomity zresztą reżyser, wymyślił, że to teraz powinna zrobić aktorka. No w każdym razie osoba, która zna się na tym, jak wykonać wizualnie piosenkę. Kiedy usłyszałam tę piosenkę, zorientowałam się, że nikt nie ma na nią żadnego pomysłu, ale od czegóż byłam studentką szkoły teatralnej, uczoną właśnie piosenki przez dwóch mistrzów, mistrza Sempolińskiego i mistrza Bardiniego. Dwóch wspaniałych profesorów. Poprosiłam o, mimo że gitary elektryczne towarzyszyły mi, zespół z gitarami elektrycznymi, poprosiłam o gitarę zwyczajną, klasyczną, bo wiedziałam, że mogę z tą gitarą wykonać szereg tańców, no jakiś w każdym razie ruch
trochę
sceniczny.
Trochę lżejsza jest po prostu.
Tak, ale przede wszystkim ma urodę. Mhm. Tam tutaj jest taka patelnia, to jest coś na kształt w ogóle kobiety. Coś pięknego, kształt ciała kobiecego, drewniana, no cudowna. I w domu przed lustrem wymyśliłam choreografię. Także przyszłam na plan przygotowana wokalnie, idealnie trafiająca w ten cudzy playback i wykonałam ten mój wymyślony taniec i do niego się również odpowiednio we własne ubranka ubrałam, bo wtedy w filmach grałam właściwie przeważnie, grając w filmach współczesnych, w tym, co miałam w szafie.
Czy wojna domowa była czymś takim ważnym w pani karierze? Bo przecież już miała pani na swoim koncie rolę.
Tak, kilka dużych filmów. Była o tyle ważna, że cieszyła się ogromnym powodzeniem ten serial. Był autentycznie, jak na tamte czasy, niesłychanie zabawny. Był karykaturą tego, co nas otaczało wokół. Był delikatnie dowcipny, nie jakoś brutalnie i ordynarnie, tylko był po prostu świetnie napisany. I udział w tym jednym odcinku był dla mnie wielką przyjemnością. Nigdy nie przypuszczałam, że z tego całego wielkiego serialu może ocaleć ten mój właśnie fragment i że zarówno wtedy, jak i dowiaduję się, że i dzisiaj jest on tak popularny.
Ciekaw jestem, czy nikt nie wpadł na pomysł, by może ten serial w jakiś sposób uwspółcześnić, przynajmniej od strony technicznej, i pokazać go w jakiś sposób właśnie współczesnej publiczności, może tej młodszej właśnie.
To znaczy nakręcić go na nowo?
Nie, nie, tylko i wyłącznie technicznie może dodać mu koloru, jak się to teraz robi, może.
Ale teraz jest właśnie odwrotnie. Mhm. Teraz czarno-białe filmy są filmami atrakcyjnymi, filmami, które coś mówią. Poza tym on też mówi o swojej epoce. Nie kręcono wtedy serialu kolorowego, tylko właśnie czarno-biały. I czerni-biel to jest też ciekawy kolor. I zwracają się ku niej operatorzy z największą chęcią, uważając, że to jest coś właściwie nawet odkrywczego teraz.
Kto wie, może właśnie ten teledysk teraz tak popularny wśród internautów sprawił, że oni poszli dalej, o krok dalej i obejrzeli sobie Wojnę domową. A przynajmniej ten odcinek, w którym Magdalena Zawadzka zagrała swoją rolę. Mniej więcej 10 filmów później...
Tak.
To była już Baśka z pana Wołodyjowskiego.
No tak, tak, tak. Mniej więcej 10 filmów później, ale jeszcze grałam w takim filmie, który miał wielkie powodzenie. To było Mocne uderzenie. Też na tamte czasy, na drugą połowę lat 60. To był film odkrywczy, pierwszy taki, z takim rozmachem zrobiony film muzyczny, w którym grałam główną rolę kobiecą, ale właściwie to tam najważniejsze były ówcześnie powstające zespoły, które... To zespoły stały się potem wielkimi gwiazdami, jak chociażby zespół Skaldowie. Ja tam były też inne soliści, wtedy bardzo popularni i uwielbiani przez publiczność, ale zespół Skaldowie wtedy debiutował i potem, proszę zauważyć, trwająca do dziś wielka kariera wybitnego zespołu. Wybitnego przez to, że stworzyli go wykształceni w szkołach muzycznych muzycy, a teksty pisali do ich kompozycji Andrzeja Zielińskiego i Jacka Zielińskiego, najwybitniejsi nasi poeci i autorzy tekstów na czele z Wojciechem Młynarskim i Agnieszką Osiecką. To oni właśnie w Mocnym uderzeniu dopiero pokazali się na scenie muzycznej.
Pani, początek kariery, jak słyszymy, bardzo często, mimo że była to kariera filmowa, dotykał tematów muzyki.
Ten początek to była rzeczywiście kariera filmowa, bo ja byłam studentką szkoły teatralnej, a potem już w teatrze bardzo często brałam udział w spektaklach związanych z muzyką i jednym takim, no powiedziałabym, spektaklem, który był niesłychanie ważny, to był Król Ubu w Teatrze Polskim w Warszawie, reżyserowany przez Kazimierza Deimka, gdzie jako ubica, żona Króla Ubu, miałam bardzo dużo fantastycznych piosenek napisanych przez Wojciecha Karolaka, a potem... No, Mont Everest trudności. Graliśmy w Teatrze Ateneum Wesele Figara. Ja grałam Rozynę i śpiewaliśmy arię z Wesela Figara Mozarta. W związku z tym już trudność najwyższej wagi, bo i arie, i duety, i tercety, i nawet kwintet. I muszę powiedzieć, że kiedyś przyszedł na nasz spektakl z tą właśnie muzyką Mozarta, wspaniały tenor Teatru Teatru Wielkiego w Warszawie, pan Kruszewski. I potem za kulisami mi powiedział, że przyszedł z dużym powątpiewaniem, czy to nie będzie straszliwa muzyczna klęska, ale musi nam złożyć gratulacje, że udało nam się, nam, niewykształconym w śpiewie operowym aktorom, zaśpiewać bardzo dobrze.
Czy bycie aktorką przed 1989 rokiem to było coś innego niż bycie aktorką we współczesnym świecie? Te światy były zupełnie inne?
Różniły się bardzo.
Często słyszeliśmy takie historie, że kiedy kręcony był Potop, pan Wołodyjowski, nikt się nie liczył z pieniędzmi, że pieniędzy na produkcję było bez, że tak powiem, ograniczeń. Czy taka była prawda tamtych czasów przy tych takich największych produkcjach?
Wie pan, że ja najmniej mnie może jako aktorkę interesowały pieniądze, skąd one się biorą na te produkcje i ile kto ich ma. Nie sądzę, żeby były tak rzucane też. Też myślę, że starały się o to zespoły filmowe, które czuwały nad swoimi dziełami i też o nie jakoś tam musiano zabiegać. Ale najważniejsze dla mnie było to, jak się pracowało. To była manufaktura. Trzeba było naprawdę ze wszystkim się liczyć. Z ilością taśmy, z ilością dubli, z ilością dni zdjęciowych, z trudnościami na planie, trudnościami, potwornymi niewygodami, ze wszystkim, co trzeba było właściwie samemu wykreować, samemu, no oczywiście mówię o ekipie, często z niczego. Mimo, że były te pieniądze na to, żeby na przykład tłumy były autentyczne, a nie komputerowo stworzone, żeby walki polegały na tym, że aktorzy naprawdę musieli umieć różne, że zdobywać te umiejętności do celów filmowych i że myśmy się do swoich ról bardzo przygotowywali, a szczególnie do ról, które były rolami z klasyki, gdzie literatura była klasyczna i ją się filmowało. To nie było takie wpadnięcie na plan i już zagram i do widzenia. Trzeba było, a poza tym cała technika, całe zaplecze. Nie było ani cyfrowego dźwięku sprzężonego z wizją. Nie było możliwości odtworzenia dubla natychmiast przez reżysera, skomponowania, poprawienia. Czekało się kilka dni na taśmę, którą wywoływano i czasami to były dramaty, bo jakiś obiekt był nieosiągalny po raz drugi, jakieś sytuacje sceniczne, palenie czegoś, nie wiem, pożary. To wszystko, to była naprawdę poważna, wielka praca ludzi, którzy mając trudności, właśnie tworzyli arcydzieła.
Bo... Proszę mi powiedzieć, czy wobec tego, gdyby dzisiaj miała pani zagrać rolę Basi Wołodyjowskiej w tej produkcji, to ta praca wyglądałaby zupełnie inaczej?
Zupełnie inaczej wyglądałaby, począwszy od tego, że nie wiem, jaka operacja plastyczna stworzyłaby mnie sprzed lat. Nie ma takiej możliwości, ale jeżeli pan, no ja zażartowałam teraz, ale to zupełnie inaczej. Zupełnie. Jak wszystko ma swoje dobre i złe strony. W związku z tym nie można mówić, że wtedy było dobrze czy super, a teraz jest źle. Nie, no teraz są plusy i minusy tak samo. Ale aktorstwo musi być rzetelne i dobre, bo inaczej nie przetrwa.
Magdalena Zawadzka, gościem Polskiego Radia Białystok. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Dziś będziecie państwo mieli okazję spotkać się również osobiście z panią Magdaleną Zawadzką. Spotkanie ze znaną aktorką to także spotkanie ze znaną pisarką. I to wszystko w Księżnicy Podlaskiej dzisiaj o godzinie 17:00 a propos najnowszej książki Moje Szczęśliwe Wyspy. Pani Magdaleno, ale my rozmawiamy o kinie i jeszcze zostaniemy przez moment przy właśnie tych wydarzeniach, tym świecie i tych produkcjach, bo co tu dużo mówić. Czasy się nam diametralnie zmieniły i żyjemy w świecie, w którym można wszystko zrobić za pomocą komputera. Czy aktor w tym świecie jest spychany na, że tak powiem, nieco dalszy plan, czy wciąż jest najważniejszym elementem produkcji?
To zależy, jaki film jest kręcony, bo są filmy, w których być może aktor jest jedną z części tylko jakiejś techniki olbrzymiej, jak są te science fiction filmy, czy jakieś thrillery, gdzie fruwają w powietrzu, wali im się na głowę Empire State Building, a on wstaje, idzie dalej. Ja nie mam nic wspólnego z takimi filmami, nigdy w życiu w czymś takim nie grałam, ale tam, gdzie można coś zagrać, gdzie jest scena, która może czasem można stworzyć kreację nawet w epizodzie, no to zawsze aktor jest ważny. Chociaż w filmie Bogiem jest reżyser, bo reżyser może nawet najwspanialszą scenę i najwybitniejszą rolę skrócić do minimum, powycinać, ponieważ nie służy ona całości obrazu. No jest tylko, powiedzmy, z samym w sobie dziełem. Także w filmie reżyser jest Bogiem, ale świetni aktorzy, jeżeli dostają równie świetne role, to błyszczą. To oni tworzą klimat filmu.
Ma pani na swoim koncie chyba ponad 150 ról. W filmie, teatrze, telewizji, w teatrze. Tak. O występach kabaretowych już nawet nie mówię. Jak wygląda pani współczesność zawodowa? Bo jestem... do tego przecież dochodzi jeszcze pisanie książek, prawda?
Tak, ja jestem zapracowana. Mówiąc językiem Barei, jestem zarobiona. Gram w 5 właściwie teatrach warszawskich. Moim macierzystym teatrem jest Teatr Ateneum i w tej chwili przystąpiłam do prób dwuosobowej sztuki napisanej przez Jacka Cygana. Właśnie z piosenkami, o których mówiliśmy, że śpiewam. Poza tym gram w Teatrze Kapitol, w Teatrze Polonia, w Och Teatrze i w 2 spektaklach, które są spektaklami stworzonymi na wyjazdy, czyli na scenach impresaryjnych. Więc gramy wszędzie, gdzie jesteśmy zaproszeni, czy to Poznań, czy Wrocław. To są 2 piękne przedstawienia, które bardzo, bardzo lubię. Jedno z nich to jest poświęcone Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Lilka, Cud Miłości, a drugie jest naprawdę świetnie napisaną komedią kryminalną z zaskakującymi zwrotami akcji pod tytułem Śmiertelna pułapka. Także mam bardzo dużo pracy. Poza tym staram się raz na jakiś czas wyjechać na spotkanie z czytelnikami, tak jak to jest tutaj właśnie w Białymstoku. Wydarzy się za kilka godzin z powodu książki ostatniej mojej, jaką napisałam, Moje szczęśliwe wyspy. A poza pracą to jeszcze jestem bardzo zapracowana z powodów swojego własnego życia, bo przecież nie tylko pracą żyję. Ale na moje życie składa się jednak prowadzenie mojego domu, rodzina, to są podstawowe wartości. Moje zainteresowania, chęć chodzenia do teatru, do filharmonii, do opery, do kina, na spacery, wyjazdy zagraniczne. Naprawdę bywa mi ciężko pogodzić to wszystko, ale bardzo się staram, bo uważam, że nie ma nic gorszego jak stagnacja i nuda, która mi nie grozi, bo ja się nigdy sama ze sobą nie nudzę.
Chciałbym się w tej sytuacji zapytać, jaka jest pani recepta na ten sukces zawodowy, na to takie zapracowanie, bo często słyszymy też narzekania niektórych aktorów, że po 50 to na przykład telefon dzwoni coraz rzadziej, że ról jest coraz mniej, że...
No niewątpliwie tak jest, że ról jest coraz mniej napisanych nawet w literaturze dramatycznej. Jeśli chodzi o film, to rzeczywiście... Bardziej są problemy młodych na ekranach podnoszone i ewentualnie w średni wiek, a już starość jest w całkowitym jakimś takim odwodzie. Ale nie mam na to recepty. Ja całe życie po prostu pracuję i staram się pracować jak najlepiej potrafię. Może to być oceniane, ja na to nie mam wpływu, dobrze lub źle, ale w moim pojęciu pracuję najlepiej, jak potrafię. Niczego nie lekceważę. Nie szanuję ludzi, z którymi pracuję. No nie wiem, to wszystko, a może mam łód szczęścia, może czuwa nade mną dobry anioł, który mnie prowadzi przez wszystkie meandry życia osobistego i zawodowego. A poza tym chyba jeszcze jest coś takiego, że jeżeli mowa jest o szczęściu, to mam szczęście chociażby do takich słupów milowych w mojej zawodowej pracy, jakimi są pewne filmy, pewne spektakle teatralne, szczególnie teatru, telewizji. No chociażby ten nie bądź taki szybki Bill, ten teledysk. Można zagrać i 200 ról, ale żadna się nie wbije w jakąś świadomość społeczną, w pamięć. Takich jest wielu aktorów, aktorek i aktorów, którzy zagrali mnóstwo, tylko jak przychodzi to do czego, to ja sobie nie mogę przypomnieć, a w czym on czy ona grała. Więc jeżeli się ma rolę, wizytówkę, nawet jeżeli czasem to uwiera, bo się zagrało ponad 150, a ktoś tylko mnie zna z tej jednej, a nie z tych innych, które są równie dla mnie ważne, no to mówię trudno, ale mam takie punkty w mojej pracy, w mojej, nie chcę używać słowa kariera, ale w pracy, które zostały ludziom w pamięci. Tak się cieszę, jak ktoś nagle podejdzie i powie, ja tak bardzo, bardzo podobał mi się film, czy jakiś wcale nie Wołodyjowski, jako ten taki najważniejszy słup milowy, albo spektakl, nie wiem, Nigraszki z diabłem, czy Na dnie gorkiego, czy no coś na przestrzeni lat, co ja już o tym w ogóle nie myślę. A ktoś, komuś to zapadło w pamięć, czy w teatrze jakaś rola, że to właśnie jak przyszedł i zobaczył mnie, czy zobaczyła w roli ukochanej Vincenta van Gogha. No nie wiem, tak teraz rzucam takie hasła.
Ale polećmy naszym słuchaczom, niech sobie przypomną Igraszki z diabłem, bo rzeczywiście to teatr, jakiego już nie ma i właściwie...
Niech sobie przypomną jeszcze inne bardzo dobre spektakle dawnego teatru telewizji, który rzeczywiście... uczył, zachęcał do zaglądania do literatury i przybliżał nas ludziom w najdalszych zakamarkach Polski.
Powiedziała pani w trakcie naszej rozmowy coś, co mnie trochę zastanowiło. Powiedziała pani, że lubi pani chodzić do teatru, do kina, do opery.
Uwielbiam.
Jak aktor patrzy na przykład film, na spektakl teatralny, sam będąc właśnie aktorem?
Ja przychodzę przede wszystkim z dobrą wiarą w sobie, że chcę, żeby mi się podobało. Nie przychodzę ze zgoździałą miną narzekającej, że o, znowu mnie zaprosili, czy poszłam i na pewno mi się nie będzie podobało. Ja przychodzę z dobrą wiarą i to jest podstawa w ogóle mojego życia.
A nie patrzy pani na to w ten sposób, że ciągle pani uwagę przykuwają jakieś szczegóły gry aktorskiej, scenografii. Coś poszło nie tak, wie pani, co się tam za kulisami zdarzyło?
Wiem, orientuję się bardzo często i bardzo często widzę pewne potknięcia i wiem, że to jest coś nie tak, ale raczej doceniam to, co jest dobrego. I nie zagłębiam się w drobiazgi, tylko chcę odnieść ogólne wrażenie z filmu czy ze spektaklu teatralnego, czy mi się podoba, czy nie, czy mnie wciąga, czy nie. Jeżeli bardzo wciąga, to naprawdę te drobiazgi są wtedy nieistotne.
Czyli stara się pani spojrzeć na to oczami takiego normalnego widza.
Jak najbardziej, ponieważ jestem w kinie czy w teatrze normalnym widzem. To, że ja mam doświadczenie swoje własne, to ja to gdzieś tam na boku trzymam. Ja potrafię w kinie tak płakać i w teatrze, że ja napisałam w książce tej ostatniej, że mój syn się kiedyś przesiadł do innego rzędu w kinie, bo się mnie wstydził. Ja tak łkałam. I tak samo potrafię się bawić, śmiać. Ja jestem, przychodzę do oglądać coś z naiwnością dziecka, które pierwszy raz zobaczy coś. Oczywiście porównania z czymś, co widziałam wcześniej, bo czasem widzę spektakle, które znam z innych wykonań sprzed lat i mogę sobie porównać, czy tamto mi się podobało bardziej, czy to. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym tamten spektakl sprzed 20, powiedzmy, lat czy 10 zobaczyła teraz, to nie wiem, czy on nie byłby już dla mnie, nie byłby tak interesujący, jak był 10 lat temu, bo no zmienia się też nasza percepcja. Mamy inne wymagania. Ja jestem człowiekiem, który chce, żeby było dobrze. A poza tym pielęgnuję w sobie dziecko. Żeby mieć w sobie jeszcze naiwność, żeby mnie jeszcze świat zaskakiwał i zadziwiał, a nie żebym tylko jak z mapetów ci krytycy na balkoniku siedziała i cały czas miała za złe.
Powiedziała pani o książce, o pisaniu. Kiedy to pisanie pojawiło się w pani karierze, w pani życiu?
Właściwie pojawiło się przypadkiem już 20 lat temu, prawie. 18 dokładnie lat temu. Nie, no wcześniej, bo kiedy zwróciło się do mnie pismo kolorowe, kobiece, pięknie wydane. Nie taki za parę groszy, tylko miękki, można powiedzieć, tygodnik, tylko miesięcznik, który się nazywał wtedy Kobieta i Styl. Był on polskim miesięcznikiem. I spodobał mi się ten miesięcznik. Poproszono mnie o pisanie felietonów i ja co miesiąc musiałam urodzić felieton. To nauczyło mnie bystrej obserwacji, bo musiałam co miesiąc znaleźć jakiś pomysł na to, o czym chcę pisać. I rozglądałam się bardzo pilnie wokół siebie. Słuchałam różnych rzeczy, jakoś wyostrzyłam sobie uwagę, a potem i pióro, bo co miesiąc przez 6 czy 7 lat pisałam te felietony. I w momencie, kiedy pismo przestało z jakichś tam ekonomicznych powodów, bo było tylko wyłącznie na polskich pieniądzach oparte, nikt go z zagranicy nie wspierał, przestało istnieć, zwrócił się do mnie wydawnictwo książkowe, że chcą te felietony wydać, że są interesujące w książce. Ale jest takie jedno, ale że chcieliby jednak, żebym ja dopisała do tego jakąś autobiografię, jakieś, no coś, żebym jeszcze dopisała, żeby to nie były tylko felietony. I wtedy się pokusiłam o napisanie 3 rozdziałów. Dzieciństwo, dorastanie, młodość. I zamknęłam to, bo uważałam, że na młodości zamyka się wszystko to, co najważniejsze. To, co jest bazą na przyszłość. I książka została wydana i nawet miała duże powodzenie. Nazywała się Kij w mrowisko. I na tym zakończyłam w ogóle swoją działalność. Już więcej nie pisałam. I w pewnym momencie wydawnictwo Marginesy zwróciło się do mnie, bo gdzieś usłyszeli od kogoś, to już Poczta Pantoflowa, że ja coś zaczęłam pisać sobie w domu. A to, co zaczęłam pisać, to była wydana później w krótkim czasie przez Marginesy moja pierwsza taka poważna, już bardziej poważna po latach książka Gustaw i ja, pod tytułem Gustaw i ja. I ja, ta książka była dla mnie ratunkiem. Ja ją pisałam jako wspomnienia, być może nawet tylko do szuflady, dla rodziny. Ale po śmierci męża chciałam, żeby jego osoba została przeze mnie opisana jako osoba ludzka, a nie jako tylko publiczny wizerunek, z którego był wszystkim znany Gustaw Holoubek. Chodzi o Gustawa Holoubka. Tylko opisałam go jako człowieka mojego, domowego, takiego, którego mało kto zna z codzienności, z jego człowieczeństwa. Pisanie tej książki było, zaczęłam ją mniej więcej w miesiąc czy dwa po śmierci męża, było rodzajem terapii. Ja się w te wspomnienia zanurzałam z radością, a one odwdzięczały mi się tym, że były. Pojawiały się i żądały zapisania. Nawet powiedziałabym, że w chronologicznej formie jakiejś takiej. No to było coś nadzwyczajnego. Był to jakiś przekaz z kosmosu. Ja do dziś nie wiem, jak to się działo, bo ja dziś bym tej książki już nie potrafiła napisać, tak jak napisałam ją wtedy. I ja już tylu rzeczy nie pamiętam, które nagle po śmierci męża do mnie wróciły z takim kategorycznym po prostu rozkazem.
Ale pojawiła się tematyka, a pewnie mocno zbliżona do tej, która była w tej książce, czyli dotykająca pani życia. No i o tej najnowszej książce porozmawiamy sobie za chwilę. Wracamy do naszego gościa i naszej rozmowy, pani Magdalena Zawadzka. Dziś spotka się z czytelnikami pewnie nie tylko tej najnowszej książki w Księżnicy Podlaskiej, to o 17, a książka Moje Szczęśliwe Wyspy to tytuł, który już pewnie wielu nasuwa jakieś skojarzenia. No dobrze, czy wobec tego chodzi tu rzeczywiście o wyspy?
No przede wszystkim tytuł, zaczerpnęłam parafrazę tytułu, parafrazę wersa z Gałczyńskiego i pani Kira Gałczyńska zgodziła się na to, żebym sparafrazowała wiersz właśnie z wiersza o szczęśliwych wyspach. A wyspy to są dwa rodzaje wysp. Jedne to są wyspy geograficzne, wyspy, które możemy odnaleźć na mapie, na których byłam i które opisuję nie jako twórca przewodnika turystycznego, tylko swoje wrażenia z tego, co zobaczyłam, co mi się podobało, co nie. To może się komuś, kto zechce się wybrać na którąś z tych wysp, przydać, moje wrażenia porównać z własnymi. A te drugie wyspy to są wyspy wspomnień. Wyspy, do których się wraca w myślach. A więc to są czasem drobiazgi, miejsca, przedmioty, jakieś szczegóły,
to może
które
nazwijmy tę
częścią
pierwszą,
naszego życia.
Nazwijmy tę pierwszą wyspę w książce. Co to jest za miejsce?
Pierwsza, tak, którą opisuję w książce, tak, tak, to są wyspy tajskie w Tajlandii. Wyspa Kodżum, na której byłam.
A te miejsca, które, no właśnie, jak pani powiedziała, są po prostu takim zakątkiem pamięci.
No na przykład torebka mojej mamy. Można? Napisałam cały rozdział o tym, tak, o torebce, przy okazji robiąc wycieczki do różnych innych skojarzeń, bo to jest tylko pretekst.
A pewne podwórko?
A podwórko właśnie. Przecież to jest pretekst do cofnięcia się w czasy, kiedy dzieci były zintegrowane, dzieci z różnych środowisk na podwórku, gdzie się bawiły, gdzie się uczyły życia, gdzie podwórko było poligonem do przyszłego życia między ludźmi różnymi, z różnymi wadami, zaletami, temperamentami. I tak dalej, i tak dalej. To są takie moje wyspy i bardzo często są to wyspy, które już zostały tylko we wspomnieniach moich i ludzi bliskich mojemu wiekowi, a dla młodzieży to są często odkrycia, że coś takiego było, bo już nie wiedzą.
Ale może stanie się pani inspiracją dla na przykład tych, którzy spotkają się dzisiaj z panią, bo przecież każdy człowiek takie wyspy może sobie odnaleźć w swojej pamięci.
W swoim życiorysie, w swojej przeszłości. Oczywiście, no, jeżeli się stanę inspiracją, to będzie mi bardzo miło, ale sądzę, że będziemy rozmawiać jak równy z równym. Każdy będzie wiedział, o czym ja mówię, bo będzie miał właśnie podobne lub nawet jak nie będzie miał takich doświadczeń, to będzie ciekaw, co to było.
Tak skonstruowana książka nasuwa pytanie, czy może nie należałoby zacząć pisać bloga w internecie?
To jest zupełnie co innego. Ja wszystko to, co jest elektroniką, uważam za skrót jakiś. To są skróty. SMS jest skrótem listu czy wiadomości. Blog jest skrótem jakiegoś rozdziału, jakiegoś pomysłu. To są wszystko takie szybkie, skrótowe, właściwie informacje. A poza tym dla mnie książka, która ma swój czar, ponieważ to jest papier, to jest dotyk, działa na wszystkie zmysły właściwie. I zapach, i ilustracje, i wzrok. To jest to, co ja kocham, bo ja od dziecka byłam w książkach bardziej niż w zabawkach. Miałam mało.
Wobec tego zapraszam naszych słuchaczy na spotkanie z panią Magdaleną Zawadzką i książką w takim
ostatnio.
Takim naturalnym wydaniu, do jakiego pewnie przez wiele pokoleń się przyzwyczajaliśmy i którą wielu z nas zna, pamięta, lubi i po prostu wciąż czyta. Spotkanie dzisiaj w Księżnicy Podlaskiej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie o 17:00, a więc to będzie okazja, aby z panią Magdaleną porozmawiać. Pewnie tak jak my tu w studiu. I o filmie,
czekam na państwa, czekam.
Bardzo dziękuję.
Będzie
za
mi
wizytę.
Miło, jak poświęcicie mi chwilkę czasu swojego.
Dziękujemy
bardzo. Do zobaczenia.
Bardzo.